wielokulturowe Pomorze.
Minęła szósta, wielokulturowe Pomorze, czas zacząć. Andrzej Urbański.
Dziś w wielokulturowym Pomorzu, drodzy Państwo, dr Rafał Raczyński, koordynator programu Obserwatorium Migracji Centrum Zrównoważonego Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego. Witam Pana bardzo serdecznie, dzień dobry.
Dzień dobry Panu, dzień dobry Państwu.
A ja jeszcze dopowiem, członek Komitetu Badań nad Migracjami Polskiej Akademii Nauk i jeszcze dopowiem, Pomorskiej Rady do Spraw Regionalnej Polityki Migracyjnej. I jeszcze Państwu dopowiem, bo myślę, że to też Państwa zaciekawi i o tym pewnie dzisiaj tylko wspomnimy, ale będziemy do tego na pewno wracać. Muzeum Emigracji. Jeśli Państwo nie byliście w Muzeum Emigracji, to razem z Panem Doktorem zachęcamy, prawda? Bo to taki czas wiosenny, więc można rano na przykład się wybrać do muzeum i spędzić tam piękne chwile.
Oczywiście zapraszamy nie tylko wiosną, ale o każdej porze roku. Myślę, że warto odwiedzić, warto poznać historię emigracji z Polski, ziem Polski, a także warto dowiedzieć się czegoś więcej na temat współczesnych ruchów migracyjnych.
Ona jest przebogata, jeżeli chodzi o tą migrację i się zmienia. I to jest ciekawe, bo nam się wydaje, że to gdzieś tam kiedyś było, migrowali ludzie, emigrowali z naszego pięknego kraju, a tymczasem to ciągle jest taki żywy twór.
Tak, jak najbardziej. No, niektórzy mówią, że my właśnie żyjemy w czasach migracji i dzisiaj ta skala, natężenie tego zjawiska jest duże. W związku z tym, tak, to na pewno nie historia, tylko to też współczesność, która dzieje się na naszych oczach.
Dlatego... I coraz większe wydawać by się mogło. Ja się od razu zapytam, bo jest pan koordynatorem programu Obserwatorium Migracji Centrum Zrównoważonego Rozwoju. Krótko mówiąc, jako naukowcy, ale nie tylko, jako ludzie obserwujecie, przyglądacie się temu, co się dzieje. A jest czemu się przyglądać.
Tak, jak najbardziej. Obserwujemy to zjawisko, staramy się poznać to zjawisko, staramy się uchwycić pewne prawidłowości. Dzisiaj procesy migracyjne nie tylko, że tak powiem, przybierają na skali, ale również stają się przedmiotem debaty publicznej, mają wpływ na gospodarkę, na politykę, na kulturę. W związku z tym my na Uniwersytecie Gdańskim powołaliśmy ten program, aby przyglądać się właśnie procesom migracyjnym również na różnych poziomach, na tym lokalnym, na tym regionalnym, na tym ogólnopolskim czy europejskim.
To właśnie, bo to jest takie podejście, tak, z jednej strony naukowe, ale z drugiej strony bardzo praktyczne. Mówi Pan o polityce, o ekonomii, o tych różnych aspektach, przy których jakby wy jako naukowcy bardzo mocno pracujecie i przyglądacie się tym zmianom. Te zmiany są wyraźne, one są też emocjonalne.
Tak, mówi się, że dzisiaj procesy migracyjne czy migracje uległy polityzacji i sekurytyzacji i my zwłaszcza w Europie w dużej mierze postrzegamy je przez pryzmat na przykład zagrożeń dla bezpieczeństwa. Natomiast jest to i powinniśmy myślę tak to postrzegać jako naturalne zjawisko towarzyszące człowiekowi w zasadzie od początku. Człowiek zawsze migrował. My też mamy jako naród bogatą historię migracyjną. Przez szereg dziesięcioleci byliśmy tym krajem emigracyjnym, który wysyłał w świat migrantów. W ostatniej dekadzie zmieniliśmy ten status. Dzisiaj jesteśmy krajem imigracyjnym, do którego imigranci przyjeżdżają, więc żyjemy w ogóle w bardzo ciekawych czasach, jeżeli chodzi właśnie o migrację.
Każde czasy są ciekawe. Każde czasy wskazują na pewne elementy. Tutaj zwrócił Pan uwagę, że staliśmy się krajem z tego charakteru emigracyjnego. Zmieniamy się w kraj emigracyjno-imigracyjny. Co to tak naprawdę oznacza i czy to jest narzucone z zewnątrz, czy to jest naturalny proces?
W przypadku Polski jest to absolutnie naturalny proces. On wynika chociażby ze zmian demograficznych, które są dostrzegane w naszym kraju, a także ze względu chociażby na potrzeby polskiej gospodarki. I ta transformacja, ona w dużej mierze została wywołana tymi uwarunkowaniami. Tak jak powiedziałem, Polska przez lata miała charakter emigracyjny, stąd nasi współobywatele czy rodacy wyjeżdżali. W związku z tym dzisiaj diaspora polska na świecie jest szacowana nawet na 20 milionów osób, jedna z większych. Natomiast właśnie wiemy,
można że... Można powiedzieć, że druga połowa Polski jest poza Polską.
Tak, chociaż to też jest ciekawe, jak postrzegamy tą diasporę, bo mamy, nie chciałbym tutaj Państwa zanudzać danymi statystycznymi, ale mniej więcej około 2 300 tysięcy obywateli polskich za granicą, głównie w państwach europejskich. Natomiast właśnie te osoby, które mają polskie pochodzenie, też odczuwają pewne związki z Polską, no to jest bardzo dużo szersza grupa i na przykład mamy Polonię w Stanach Zjednoczonych, która na przykład już nie włada językiem polskim, bo to jest trzecie, czwarte, piąte pokolenie, ale wciąż ta tożsamość polska w nich tkwi, też pewne przywiązanie do kraju, ich przodków tam jest zauważalne. W związku z tym tak, mamy tą Polonię i Polaków za granicą, to bardzo istotna część jak gdyby naszej tożsamości kulturowej.
Nie zanuda pan nas tymi informacjami o danych statystycznych, bo one są bardzo ciekawe i ja też sięgnąłem po ostatnie, może nie takie bardzo aktualne, pewnie pan ma bardziej aktualne, ale takie z 2022 roku, czyli sprzed 2-3 lat i według danych Głównego Urzędu Statystycznego głównymi kierunkami emigracji pozostają niezmiennie Niemcy i Wielka Brytania. Czy to jakby jest w dalszym ciągu potwierdzane tymi informacjami, które pan ma?
Tak, jak najbardziej. To jest też pokłosie przystąpienia Polski do Unii Europejskiej i tej wywołanej tą akcesją fali migracyjnej. My w latach 90. na przykład wyjeżdżaliśmy głównie do Niemiec, ale również do Stanów Zjednoczonych. Przystąpienie Polski do Unii Europejskiej spowodowało, że pojawiły się nowe kierunki, na przykład Wielka Brytania, która przed Brexitem przez szereg lat była tym wiodącym kierunkiem, ale również pojawiły się nowe, takie jak Irlandia, Holandia, Norwegia, gdzie te społeczności polskie ukształtowały się w bardzo szybkim tempie i są też znaczące.
Ja miałem sąsiadów, którzy wyemigrowali na Islandię. Czy to jest też kierunek taki, który jest wciąż jeszcze aktualny? Oni tam gdzieś przy rybach funkcjonowali i pewnie na tym zarabiali jakieś pieniądze. Natomiast właśnie, czy te kierunki takie, można powiedzieć, nawet abstrakcyjne też są brane pod uwagę przez Polaków?
Oczywiście, Islandia jest tutaj ciekawym przypadkiem. Mógłbym troszkę na ten temat powiedzieć, bo moja praca doktorska była poświęcona Polakom na Islandii. Rzeczywiście
nie wiedziałem, drodzy państwo, o tym, żebyście państwo również wiedzieli.
Tak, bardzo to proszę. Prawda, ja potwierdzam, bo nie umawialiśmy się na pytania, ale no właśnie, bo ta Islandia wybrzmiewa i my tam jesteśmy na wyspie od 1998 roku największą zbiorowością narodową, w sensie zbiorowością imigrancką. I też to jest bardzo ciekawe, ponieważ tak naprawdę to jest bardzo młoda zbiorowość polonijna, ukształtowana w latach 90., 2000. Też ciekawe są bardzo przypadki, znaczy generalnie uwarunkowania powstania tej zbiorowości, ponieważ ważną rolę na przykład odegrały tam Polki, które jeszcze w czasach PRL-u wyjeżdżały w ślad za Islandczykami na wyspę i kiedy tam pojawiły się pewne zmiany demograficzne, zmiany na rynku pracy związane z przemieszczaniem się ludności z tych małych, niewielkich miasteczek czy osad rybackich do większych aglomeracji miejskich, to powstało zapotrzebowanie na pracowników, tak jak pan powiedział, w przemyśle rybnym. I te Polki zaczęły ściągać z kraju swoich znajomych, rodzinę, kolegów, koleżanki i tak doszło do ukształtowania sieci migracyjnych, które tam funkcjonowały i dzisiaj rzeczywiście Polonia jest tam liczna.
Rozumiem, że ma pan tam również obecnie kontakt, bo zastanawiam się, jak tego typu społeczność, mówimy o Polakach, którzy wyemigrowali na Islandię, jak Islandczycy czują się? Czy oni się czują zagrożeni? Czy oni też przeżywają jakieś emocje? Czy Polacy zintegrowali się z tą społecznością tam mieszkającą?
Polacy generalnie mają bardzo dobrą opinię, czy stosunkowo dobrą opinię, jeżeli chodzi o obecność na Islandii. Ona się ukształtowała właśnie w latach 90. My tam przyjeżdżaliśmy głównie do pracy, więc oczywiście chętnie braliśmy tam wszystkie nadgodziny pracy, na przykład w weekendy. I ukształtował się taki pozytywny stereotyp pracowitego Polaka. Później, kiedy Islandia otworzyła swój rynek pracy dla Polaków, co było konsekwencją wejścia naszego kraju do Unii Europejskiej w 2000, oni akurat otworzyli ten rynek w 2006 roku, wówczas nastąpiła taka właśnie fala przyjazdów naszych rodaków do kraju. Ten wizerunek nieco się popsuł, ale generalnie mamy tam pozytywny wizerunek, natomiast też to jest ciekawa specyfika tożsamości wyspiarskiej, ponieważ Islandczycy przez szereg dziesięcioleci żyli w zależności od Danii. W związku z tym też tam ukształtowała się taka bardzo silna tożsamość narodowa. I to też czasami rodzi pewne problemy, na przykład kwestia dotycząca czystości językowej. Na przykład kiedy Islandczycy, tak z moich rozmów z Polakami wynikało, na przykład te osoby, które uczyły się języka islandzkiego, który nie jest łatwym językiem, jak łatwo się domyśleć. No właśnie, kiedy na przykład Polacy próbowali tam rozmawiać po islandzku, to Islandczycy bardzo często z automatu przechodzili na język angielski, ponieważ właśnie inny akcent.
Coś, i wtedy mogli się dogadać.
Coś im tam nie brzmiało, prawda? Więc to jest z jednej strony oczywiście państwo nordyckie, otwarte, ceniące czy doceniające te benefity, które wynikają z procesów migracyjnych, z obecności Polaków na Islandii, ale z drugiej strony też ta silna tożsamość narodowa, też te kwestie pewnej poprawności politycznej, no też taki może lekko utajony nacjonalizm islandzki też tam odgrywa istotną rolę.
A przeskoczmy troszeczkę jeszcze w taki kierunek, znowu nie umawialiśmy się na to, ale mam nadzieję, że chociaż dotkniemy pewnej rzeczywistości. Grenlandia, prawda? Ona też gdzieś na ustach ostatnio jest, nie tylko przez wybory, ale też jakby ciekawość tego miejsca, bo mam wrażenie, że my tak się skupiamy tylko właśnie na Niemczech albo na Wyspach Brytyjskich, Stany ewentualnie, ale już właśnie Islandia, nie mówiąc już o Grenlandii. Czy tam mamy również jakichś naszych potomków?
Tak, jak najbardziej. Ja znam przypadek właśnie Polaka, który jeszcze w latach 80., czy w zasadzie na przełomie lat 70. i 80. wyjechał na Islandię. Mieszkał przez kilka lat w Reykjaviku, tam skończył studia. Natomiast ostatecznie wyjechał na Grenlandię i teraz z tego co wiemy mieszka na Grenlandii, więc polskie ślady, polska obecność również na tej wyspie, rozumiem z racji ostatnich wyborów tak pojawiającej się i deklaracji prezydenta Trumpa pojawiającej się w przestrzeni medialnej, też jest ciekawym przypadkiem i też możemy tam wskazać na obecności czy ślady obecności polskiej. Oczywiście nie tak liczne jak na Islandii, ale zawsze.
Wróćmy do tych badań, które też realizujecie w ramach obserwatorium. Ale nie tylko. Jako naukowcy zwracacie uwagę na różne elementy. No to ta Islandia, myślę, do tej Islandii może kiedyś jeszcze wrócimy, bo ona jest ciekawym tematem. Ale właśnie, to co pan doktor, na co zwrócił pan uwagę w ostatnich latach, te międzynarodowe migracje uznano zresztą za jeden chyba z najważniejszych procesów społecznych, który silnie wpływa i na tę sferę polityki, i na tę sferę ekonomii, na sferę tożsamości kulturowej. To wszystko są te przestrzenie, które ciekawią człowieka.
Tak, jak najbardziej. No to jest też kontakt z tym innym, prawda, z osobą właśnie często władającą innym językiem, często wywodzącą się z innej kultury. Trochę się go boimy, trochę on nas ciekawi. Natomiast też my staramy się tak podchodzić całościowo do procesów migracyjnych i nie skupiać się tylko na tych kwestiach, chociażby tak eksponowanych w debacie publicznej dotyczącej na przykład różnych wyzwań czy zagrożeń, które wiążą się z procesami migracyjnymi, ale też staramy się wyrównywać czy pokazywać różne punkty widzenia i też chcielibyśmy mówić o tych pozytywnych aspektach związanych z migracjami, chociażby ten pozytywny wpływ imigrantów w Polsce na polską gospodarkę, na system zabezpieczenia społecznego, więc my też możemy powiedzieć, jako kraj w ostatnich latach jesteśmy beneficjentem procesów migracyjnych.
Tym, czym się zajmujecie również w ramach Obserwatorium Migracji, to patrzycie też na ten komponent wpływania na te trzy jakby zagadnienia, o których wspomnieliśmy, ale one się rozkładają też na takie działania nie tylko administracji publicznej, ale też samorządowej, czy tej społeczności lokalnej, na której nam najbardziej zależy. To też wpływ na organizacje pozarządowe, na konkretnych przedsiębiorców, którzy działają w różnych segmentach. Jaki to ma wpływ na taką naszą codzienność? Pewnie szeroki temat to jest.
Bardzo szeroki temat. Bardzo pan szeroko zakreślił ten zakres rozmowy, ale też to bardzo cieszy, bo rzeczywiście ten wpływ jest wieloraki. My jesteśmy też ciekawym przypadkiem, bo my przeszliśmy w takim ekspresowym tempie tą transformację z kraju emigracyjnego w kraj imigracyjny. To jest w zasadzie kwestia ostatniej dekady. I też jak gdyby my musimy się nauczyć, prawda, przez szereg dziesięcioleci po II wojnie światowej my byliśmy w zasadzie społeczeństwem homogenicznym, jednorodnym etnicznie, narodowościowo, kulturowo, językowo. Teraz to się zmienia. Dzisiaj wedle szacunków w Polsce, oczywiście nie znamy dokładnej liczby, ale szacujemy, że mamy około 3 milionów osób z doświadczeniem migracji, cudzoziemców żyjących w naszym społeczeństwie, więc to jest już grupa bardzo istotna, też oddziaływująca właśnie na naszą tożsamość kulturową, na sferę gospodarki, prawda? Tutaj jakbyśmy porozmawiali z pracodawcami, szacuje się, że dzisiaj w Polsce co czwarte przedsiębiorstwo zatrudnia albo chce zatrudniać cudzoziemców. Dzisiaj niektóre sektory gospodarki w zasadzie nie mogłyby funkcjonować tak, jak funkcjonują bez właśnie cudzoziemców, którzy w nich pracują. Nas interesuje też tutaj na poziomie Obserwatorium Migracji właśnie te kwestie związane z oddziaływaniem lokalnym i regionalnym. Zwłaszcza na przykład w obszarze też integracji, bo oczywiście ramy polityki migracyjnej czy integracyjnej są wyznaczane w Warszawie przez jednostki centralne, ale integracja jest takim procesem, który ma charakter oddolny. Ona się zawsze dokonuje w społeczności lokalnej, prawda? Na poziomie miasta, dzielnicy. W związku z tym dzisiaj to jest bardzo istotne i też bardzo cieszy to, że na przykład samorządy pomorskim czy w ogóle samorząd regionalny tworzą pewne ramy, czy polityki, czy strategie dotyczące właśnie integracji migrantów.
Bo bez tego byłby po prostu chaos. No, nie byłoby pewnego porządku i nie opanowalibyśmy chyba tego, tym bardziej, że ten rynek pomorski, o którym pan wspomina, jest bardzo atrakcyjny.
Tak, jak najbardziej. To wynika w dużej mierze z tego, że właśnie samorządy dzisiaj w dużej mierze zostały postawione przed tym wyzwaniem, jakim jest obecność migrantów, ich integracja w społeczności lokalnej. I tutaj naprawdę my dzisiaj jesteśmy w awangardzie, jeżeli chodzi o region właśnie tych rozwiązań. Mamy plan strategiczny wielokulturowej integracji dla województwa pomorskiego. Miasto Gdańsk już w 2016 roku opracowało model integracji cudzoziemców, więc mamy się tutaj czym chwalić. Bardzo, bardzo to cieszy, że samorząd podejmuje tego typu działania, bo tak jak powiedziałem, no summa summarum ostatecznie też właśnie ta integracja dokonuje się na poziomie wspólnot lokalnych. I im szybciej i przeprowadzimy ten proces, tak, i zaczniemy te działania, tym lepiej dla nas.
Jest jeszcze taki wątek, który też warto, na który warto zwrócić uwagę, to jest czasowość tych imigrantów, bo nie wszyscy przyjeżdżają na stałe, wiedząc, że tu się osiedlają, że tutaj będą wiązać jakby swoją przyszłość, zakładać rodziny. Niektórzy przyjeżdżają czasowo. Czy to jest jakiś kłopot?
Niewątpliwie jest to pewne wyzwanie, bo my nie wiemy właśnie tak naprawdę, kto będzie chciał u nas zostać na stałe, kto wyjedzie właśnie, czy na przykład imigranci powinni uczyć się języka polskiego, czy są tutaj tylko na chwilę i nie jest to istotne. Natomiast generalnie też jest taki trend, że duża część osób, która nawet przyjeżdża z takim zamiarem pobytu czasowego, osiedla się i zostaje, prawda? Zapuszcza korzenie, jakbyśmy powiedzieli. W związku z tym warto też kierować przynajmniej na takim poziomie podstawowym te działania integracyjne do szerokiego grona migrantów, a pomorskie. Mówiłem o tej przyspieszonej tym przejściu naszego kraju, prawda? Natomiast to też dostrzegalne jest w województwie pomorskim, chociażby przez pryzmat rynku pracy, o ile w 2015 roku oficjalnie w rejestrach ZUS funkcjonowało w Pomorskim 7,5 tysiąca migrantów, to dzisiaj, to w zasadzie na koniec 2023 roku, to było już 75 tysięcy i my tutaj w ciągu tych kilku lat dziesięciokrotnie zwiększyła się obecność cudzoziemców na pomorskim rynku pracy i to był obok województwa podlaskiego najszybszy wzrost właśnie obecności migrantów na rynku pracy. Dzisiaj jest to ponad 80 tysięcy wedle oficjalnych danych ZUS.
Czyli ta atrakcyjność jest. Ja jeszcze na koniec, bo szalenie ciekawe jest to spotkanie i ta rozmowa i myślę, że będziemy na pewno do tego wracać. Chciałem zwrócić uwagę i taki króciutki komentarz jeszcze na jeden aspekt, bo znowu dane GUS-u mówią o takim problemie z jednej strony i wyzwaniu tak naprawdę, bo wielu obywateli Polski, którzy wyjeżdżają za granicę, tam rodzą się dzieci, czyli Polki rodzą dzieci poza granicą Polski. To jest pewien kłopot? To jest pewien problem?
Tak, absolutnie. Jeżeli chodzi na przykład o Wyspy Brytyjskie, prawda, to ten wskaźnik dzietności wśród Polek jest wyższy niż na przykład u nas w kraju. Możemy się zastanawiać, z czego to wynika, prawda? Natomiast ma to swoje konsekwencje dla właśnie sytuacji demograficznej w naszym kraju. Generalnie jest tak, że migracje są w dużej mierze domeną ludzi młodych, definiowanych w badaniach migracyjnych jako te przed 40 rokiem życia. W związku z tym to powoduje, wyjazd takich osób w tym wieku powoduje właśnie tą dziurę demograficzną, która jest pogłębiona chociażby przez to, na co pan wskazał teraz uwagę, prawda, że to są też osoby, to jest ten wiek bardzo często, kiedy my zakładamy rodziny, prawda, stąd też te kwestie związane z dziećmi, które rodzą się poza granicami naszego kraju.
Ale to jest osobny temat. Myślę, że będziemy do tego wracać i do wielu innych, które są bardzo ciekawe i mam nadzieję, że Państwa również ciekawią. Dzisiaj o tych aspektach, które są związane również z tym projektem Obserwatorium Migracji, Centrum Zrównoważonego Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego rozmawialiśmy. Dr Rafał Raczyński, między innymi członek Komitetu Badań nad Migracjami Polskiej Akademii Nauk, o tym opowiadał i na pewno będzie jeszcze opowiadał wielokrotnie. Już dzisiaj pana zapraszam do audycji Wielokulturowe Pomorze. Bardzo dziękuję za to dzisiejsze spotkanie, za tą refleksję.
A ja dziękuję za zaproszenie.
Wielokulturowe Pomorze.